Rozdział drugi. Niedocenianie własnego wpływu przy poszukiwaniu pomocy. Francis J. Flynn i Vanessa K. Bones. Wyobraź sobie przez moment lęk, który ogarnia przyszłego pana młodego w chwilach poprzedzających oświadczyny. Pomyśl o motylach w brzuchu odczuwanych przez harcerkę, gdy puka do drzwi sąsiada, chcąc sprzedać mu ciasteczka. Zastanów się nad obawami studenta, który prosi poważanego profesora o list polecający. Prawdopodobieństwo tego, że każda z tych próśb zostanie spełniona, jest bardzo wysokie. Czego więc boją się wymienione osoby? Książka Wywieranie wpływu na ludzi Cialdiniego pozwoliła niezliczonym czytelnikom poznać naukę i sztukę perswazji. Część osób szukała w tej książce wskazówek, które pozwolą im zwiększyć siłę perswazji, natomiast innych czytelników interesowały porady na temat obrony przed próbami nakłonienia ich do czegoś. Niezależnie od przedmiotu poszukiwań, czytelnicy reagowali na lekturę podobnymi emocjami. Niemal bez wyjątku standardową reakcją było zaskoczenie. Przejrzyj internetowe recenzje książki Wywieranie wpływu na ludzi, a zetkniesz się z opisami doznania szoku, grozy i zdumienia. Odczucia te wynikają z informacji o tym, jak naiwni są ludzie, jak łatwe do przejrzenia są skuteczne środki perswazji, a także jak chętnie inni mówią tak w odpowiedzi na sprytnie sformułowane bezpośrednie prośby. Efekty opisane w książce Wywieranie wpływu na ludzi są rzeczywiście zaskakujące, a jednocześnie znacznie wzbogacają wiedzę przypadkowych czytelników. Osoby te dowiadują się, że środki perswazji są dostępne nie tylko dla ludzi o wyjątkowych umiejętnościach i rzadkich talentach. Omawiane techniki to tylko proste i subtelne sposoby prezentowania decyzji w taki sposób, aby inni czuli, że muszą się z nią zgodzić. Potrzebne techniki zrozumieć, dostosować do siebie i wykorzystywać może każdy, nie tylko sprzedawcy używanych samochodów, domokrążcy i marketingowcy. Ujmijmy to krótko. Tym, co wyjątkowo zaskakuje w książce Cialdiniego, nie jest przekonujący opis tego, że na ludzi można w prosty sposób wywierać wpływ, ale to, jak łatwo może to zrobić każdy. Jeśli docenisz siłę presji, z jaką zmagają się inni, gdy decydują, czy mają pozytywnie zareagować na prośbę o pomoc, dużo łatwiej będzie ci uzyskać wsparcie. Taki wniosek zainspirował nas do własnych badań na temat uległości i poszukiwania pomocy. Zbadaliśmy poziom, w jakim ludzie są świadomi wartości najprostszego narzędzia wywierania wpływu, bezpośredniego proszenia o pomoc. Ponieważ często prosimy innych o pomoc i otrzymujemy takie prośby, powinniśmy umieć stosunkowo precyzyjnie szacować prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej odpowiedzi. Jednak z naszych badań wynika coś innego. Wygląda na to, że ludzie popełniają bardzo duże błędy przy przewidywaniu uczynności innych. Zamiast oczekiwać od nich czegoś dobrego, większość osób błędnie zakłada, że w odpowiedzi na prośbę, na przykład o zakup pudełka czekoladek lub napisanie listu polecającego, usłyszy nie. W dalszych punktach opisujemy ten systematycznie popełniany błąd. Zwracamy uwagę na związane z nim potencjalne korzyści, a także omawiamy niektóre z niekorzystnych konsekwencji. Proś, a będzie ci dane. Wyobraź sobie, że stoisz pośrodku kampusu Columbia University w Nowym Jorku. Szukasz pobliskiego budynku, ale nie możesz znaleźć jego dokładnej lokalizacji. Zatrzymujesz przechodzącą osobę i prosisz o wskazanie ci kierunku. Osoba ta pokazuje ci, jak dojść w pobliże szukanego miejsca, jednak wspominasz, że już tam byłeś i nie udało ci się dotrzeć do celu. Prosisz nieznajomego o to, aby zaprowadził cię dokładnie pod szukany adres, który znajduje się 3 przecznice dalej, około 5-10 minut drogi. Jak myślisz, co przechodzień odpowie? A dokładniej, do ilu osób twoim zdaniem będziesz musiał podejść, zanim jedna z nich zgodzi ci się pomóc? Nie jest to fikcyjny scenariusz. Opisaliśmy tu eksperyment przeprowadzony pod koniec 2005 roku. Uczestnicy badania znajdowali się pośrodku kampusu i mieli za zadanie poprosić przypadkowych nieznajomych o zaprowadzenie do uniwersyteckiej sali gimnastycznej znajdującej się na obrzeżach kampusu. Sala gimnastyczna na Columbia University znajduje się pod ziemią, dlatego trudno jest ją znaleźć. Przed wykonaniem zadania uczestników poproszono o oszacowanie, do ilu osób będą musieli podejść, zanim jedna z nich odpowie tak. Badani średnio szacowali, że będą musieli poprosić 7,2 osoby, zanim uzyskają pomoc. W rzeczywistości Średnia osób, do których uczestnicy musieli podejść, wyniosła 2,3. Choć badani zakładali, że około 6 z 7 osób odmówi im pomocy, w rzeczywistości mniej więcej co drugi nieznajomy wyrażał zgodę na spełnienie prośby. Ten efekt niedoszacowania zreplikowano w kilku dziedzinach, między innymi w kontekście zbierania datków na cele charytatywne, proszenia ludzi o możliwość użycia ich telefonu komórkowego czy o wypełnienie kwestionariusza. W niektórych przypadkach szukający pomocy aż dwukrotnie przeszacowali liczbę osób, które będą musieli poprosić o pomoc, zanim ją uzyskają. Okazało się, że ludzie odpowiadali tak znacznie częściej niż uczestnicy tego oczekiwali. Badani stosunkowo łatwo uzyskiwali pomoc, nawet od nieznajomych, jednak nie doceniali swojej potencjalnej siły, mocy wyrażenia prośby. Z czego to wynika? Naszym zdaniem ludzie niedoszacowują gotowości innych do pozytywnego reagowania na prośbę o pomoc, ponieważ nie uwzględniają nacisków społecznych pojawiających się w takiej sytuacji. Nikt nie chce odrzucać innych, zwłaszcza w kontaktach twarzą w twarz. Jednak gdy ludzie zastanawiają się, czy ktoś zgodzi się udzielić pomocy, w mniejszym stopniu niż potencjalni pomocodawcy zwracają uwagę na społeczne koszty udzielenia odpowiedzi nie, na przykład potencjalne zażenowanie, jakie może czuć osoba odrzucająca prośbę. Na czym więc się koncentrują? Przy przewidywaniu gotowości innych do udzielenia pomocy, ludzie uwzględniają koszty wyrażenia zgody, na przykład czas, wysiłek i zasoby potrzebne do spełnienia prośby, zamiast kosztów związanych z odmową. Aby przetestować ten pomysł, poprosiliśmy uczestników następnego badania o oszacowanie, do ilu osób będą musieli podejść na kampusie, aby jedna z nich zgodziła się na wypełnienie kwestionariusza. Bezpośredniość prośby i trudność zadania w różnych warunkach były odmienne. W jednym wariancie uczestnicy mieli wręczać przechodniom ulotki z prośbą, niski społeczny koszt odrzucenia, a w innym bezpośrednio wyrażać prośbę, wysoki społeczny koszt odrzucenia. Także długość kwestionariuszy była różna. Jedna połowa badanych rozpowszechniała jednostronicowe kwestionariusze, druga 10-stronicowe. Można było się spodziewać, że ludzie mniej chętnie będą chcieli wypełniać długie kwestionariusze niż krótkie. Okazało się jednak, że na przechodniów znacznie większy wpływ miała bezpośredniość prośby niż jej wielkość. Ludzie znacznie częściej odpowiadali tak w reakcji na bezpośrednią prośbę niż po otrzymaniu ulotki. Natomiast to, czy prośba była duża czy mała, nie sprawiało różnicy. Jednak uczestnicy zakładali coś zupełnie przeciwnego. Szacując, ile osób będą musieli zapytać, nie uwzględniali sposobu wyrażenia prośby, a jedynie jej wielkość. Gdy ludzie potrzebują pomocy, nie rozumieją motywacji, jakie kierują innymi przy jej udzielaniu. Skutki popełniania tego błędu są proste do przewidzenia. Mogą nie wykorzystywać gotowości innych do udzielenia odpowiedzi tak, ponieważ błędnie zakładają, że prośba o pomoc zostanie odrzucona. Pomyśl o utraconych w ten sposób okazjach. Klienci, do których nie zadzwoniono, darczyńcy, których nie poproszono o datki, pierwsze randki, których nie zaproponowano. A wszystko to dlatego, że komuś było trudno zrozumieć odbiorców prośby. Ludzie nie potrafią zdać sobie sprawy z tego, jak ciężko jest odpowiedzieć nie, choć sami wielokrotnie znajdowali się w takiej sytuacji. W efekcie nie wykorzystują pełni możliwości w zakresie kooperacji. Co by się stało, gdyby ludzie częściej wyrażali prośby? Gdy na zajęciach zadajemy do przeczytania tekst Cialdiniego, wywołujemy sceptyczne odczucia w studentach. Wyrażają oni obawy, że karmimy rekiny. Studenci martwią się o to, że jedyne osoby, które będą korzystać ze skutecznych technik perswazyjnych, to te w makiaweliczny sposób dbające o własne interesy. W rzeczywistości omawiane techniki można zastosować zarówno w szczytnym, jak i niegodziwym celu. Dlatego obawy o to, kto może skorzystać ze zrozumienia zasad wpływu, wydają się nieuzasadnione. Możliwe, że wynikają one przede wszystkim z tego, iż pojęcia wpływ i perswazja przywodzą na myśl głównie polityków lub sprzedawców cudownych środków na wszystko, a nie filantropów i działaczy na rzecz praw obywatelskich. Kiedy zadawaliśmy dalsze pytania, studenci często wyrażali głębsze obawy o to, że z powodu stosowania technik wywierania wpływu będą postrzegani jak makiaweliści, nawet jeśli nimi nie są. Jest to istotna kwestia, ponieważ reputacja ma znaczenie w nawiązywaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, zwłaszcza gdy jest zła. Dlatego wiele osób może nie chcieć rozwijać umiejętności perswazji z obawy przed tym, aby stosowanie technik przekonywania nie wywołało wrogości ze strony innych. Często słyszymy pewien komentarz na temat opisanego efektu niedoszacowania. Gdyby ludzie odważniej wyrażali prośby, nie irytowaliby innych częstymi żądaniami. Nasza odpowiedź to nie. Wynika ona z trzech serii badań, które wspólnie wskazują na to, że ludzie częściej niż można by się spodziewać, pozytywnie reagują na osoby szukające pomocy. Błąd w ocenie surowości innych. Badania Sawickiego, Epleya i Gilowicza wskazują na to, że ludzie przeszacowują, jak surowo inni ich ocenią. W serii badań obejmujących ocenę społeczną ludzie przewidywali, że gdy popełnią gafę, uzyskają zły wynik lub ujawnią osobiste wady, będą postrzegani bardziej negatywnie niż rzeczywiście miało to miejsce. Zdaniem autorów efekt ten wynika z tego, że ludzie są nadmiernie skoncentrowani na kłopotliwej dla nich sytuacji i dlatego nie potrafią uwzględnić czynników sytuacyjnych, które mogą wpływać na wrażenia obserwatorów, którzy na przykład mogą być rozproszeni, przytłoczeni innymi bodźcami lub zwracać uwagę na więcej potencjalnych obiektów. W rezultacie lęk, jaki ludzie odczuwają przy naruszaniu norm społecznych i oczekiwaniu kary, może być przesadny. Podobny mechanizm może dotyczyć poszukiwania pomocy. Proszenie o pomoc bywa niezręczną sytuacją. Nawet stosunkowo niewielka, obiektywnie prośba może sprawić, że poszukująca pomocy osoba poczuje się skrępowana, zażenowana i winna. Po części dlatego, że narzuca się potencjalnemu pomocodawcy, prosząc o coś, co wykracza poza codzienną rutynę odbiorcy prośby. Można oczekiwać, że potencjalny pomocodawca zareaguje irytacją i frustracją, jednak rzadko tak się zdarza. Ludzie zwykle uprzejmie reagują na prośbę o pomoc, nawet jeśli wiąże się ona z pewnym narzucaniem się. Choć osoby poszukujące pomocy mogą oczekiwać surowej oceny, zazwyczaj będą miło zaskoczone gotowością innych do udzielania wsparcia. W badaniach odkryliśmy, że odczuwany przez osoby szukające pomocy lęk związany z reakcją na prośbę jest zaskakujący dla potencjalnych pomocodawców. Ci ostatni nie rozumieją, w czym tkwi problem. W jednym z badań poprosiliśmy dwie grupy potencjalnych pomocodawców, doktorantów prowadzących zajęcia i doradców studentów, o oszacowanie liczby studentów, którzy poproszą ich o pomoc w trakcie jednego semestru. Doradcy przeszacowali tę liczbę o 60%, a doktoranci o 20%. Ten błąd w przewidywaniach pojawił się, mimo że doradcy sami rok wcześniej byli studentami, a większość doktorantów prowadziła już wcześniej zajęcia, często na tym samym kursie. Mimo to wcześniejsze doświadczenie w roli osób szukających pomocy nie posłużyły jako wskazówka przy prognozowaniu zachowań innych ludzi. Złe jest silniejsze niż dobre. Choć prośby o pomoc są spełniane częściej niż ludzie tego oczekują, zdarza się, że spotykają się z odmową. Z uwagi na niechęć lub niemożność udzielenia wsparcia przez potencjalnego pomocodawcę. Te sytuacje często budzą przykre odczucia. Gdy zapytać ludzi o ostatnią sytuację, w jakiej odmówiono im pomocy, potrafią przypomnieć ją sobie szybciej i dokładniej niż ostatni przypadek, w którym otrzymali wsparcie. Ta tendencja przywodzi na myśl prace pokazujące, że koszty związane z negatywnymi skutkami mają większe znaczenie niż zyski wynikające z pozytywnych efektów. Wraz z upływem czasu głębsze przetwarzanie poznawcze może nawet wzmocnić wspomnienia negatywnych informacji w porównaniu z informacjami pozytywnymi, co prowadzi do dalszego zniekształcenia ogólnego odbioru sytuacji. Negatywne wydarzenia zwykle są bardziej wyraziste, odgrywają większą rolę w tworzeniu wrażeń, a także mają mocniejszy wpływ na zachowania ludzi. Z uwagi na zniekształcenie związane z większą wagą negatywnych doświadczeń, ludzie mogą mieć skłonność do błędnej oceny częstości odmów, z jakimi spotykali się w przeszłości przy poszukiwaniu pomocy. Ponieważ negatywne skutki są bardziej wyraziste, odmowy mogą być nadreprezentowane w umysłach osób poszukujących pomocy w porównaniu z przypadkami spełniania próśb, co prowadzi do przekonania, że prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi tak jest mniejsze niż w rzeczywistości. Zniekształcenie to może zniechęcać do poszukiwania pomocy, choć lęk przed odrzuceniem jest tu wyolbrzymiony. Strategia potwierdzania. Ben Franklin napisał kiedyś: Człowiek, który raz wyświadczył ci przysługę, będzie bardziej skłonny zrobić to dla ciebie ponownie, niż ktoś, kto ma wobec ciebie zobowiązania. Przesłanie Franklina jest takie, że gdy wyświadczamy komuś przysługę, zwykle zwiększa się nasza sympatia do tej osoby. Efekt ten jest mocno sprzeczny z intuicją, jednak okazuje się bardzo stabilny. Na przykład w klasycznym eksperymencie Jackera i Landiego studentów zaproszono do udziału w konkursie, w którym mieli możliwość wygrać pieniądze. W jednym z warunków badacz poprosił zwycięzcę o zwrócenie pieniędzy. Motywował to tym, że ufundował nagrodę z własnych środków, a akurat ma problemy finansowe. W innym warunku prośbę wygłaszał pracownik administracji Wydziału Psychologii, który twierdził, że wydziałowi kończą się fundusze. Oczywiście był też trzeci, kontrolny warunek, w którym nie było żadnej prośby. Okazało się, że największą sympatię wobec badacza uczestnicy deklarowali w pierwszym warunku, gdy to on prosił ich o zwrócenie pieniędzy. Jak to możliwe? Według badaczy ludzie mają motywację do uzasadniania swoich działań. W tej sytuacji uczestnicy przekonywali samych siebie, że wyświadczyli eksperymentatorowi przysługę, ponieważ go lubili. Poszukiwanie pomocy może być skutecznym sposobem na redukowanie konfliktów interpersonalnych, choć podejrzewamy, że zależy to od rodzaju problemów. Jeśli osoba szukająca pomocy była w przeszłości odbierana jako protekcjonalna, wyrażenie prośby może umożliwić złagodzenie wrażenia wywyższania się. Hogan i Flynn w serii badań odkryli, że w sytuacji konfliktu wywołanego protekcjonalnością ludzie reagowali bardziej pozytywnie, gdy proszono ich o pomoc, niż gdy im samym oferowano wsparcie. Zauważmy, że odkrycie to jest sprzeczne z intuicją. W innym badaniu uczestnicy mieli oszacować, jak skuteczne oferowanie pomocy i proszenie o nią okaże się w sytuacji konfliktu wynikającego z protekcjonalności. Badani oczekiwali, że proponowanie wsparcia będzie znacznie skuteczniejsze. Tak więc także w tym kontekście ludzie mogą nie doceniać potencjalnej wartości proszenia o pomoc.